Kochani bracia kapłani, kochani bracia i siostry, dzisiaj jest już najwyższy czas, żeby zająć się procesem nawrócenia naszego życia, postawienia takiej dobrej diagnozy i żeby to jakoś zrozumieć lepiej, żeby to nam poszło łatwiej, chciałbym przypomnieć wam tak zwaną filozofię bytu, czyli to, co my tu robimy na tej ziemi dzisiaj, na podzwierzyńcu w łańcucie. Każdy z nas ma przecież przebogatą historię zbawienia na własnym koncie, prawda? Poza malutkimi paroma dzieciaczkami, same takie poważne, dorosłe towarzystwo. Ludzie, którzy już trochę życia liznęli, trochę już się na tym życiu znają. Więc zechciejcie tak podążyć za moją refleksją. Człowiek został wymyślony przez Boga, bo Bóg chciał, żeby powstało jakieś stworzenie, które będzie w stanie kochać i być kochane. Jako miłość odwieczna chciał się podzielić sobą, swoją naturą ze stworzeniem. Żeby ktoś jeszcze zaznał miłości, żeby doświadczył Boga. Żeby potrafił też wejść w taką ścisłą zażyłość i relację z Bogiem, jedyną w swoim rodzaju. I wymyślił se Pan Bóg człowieka. I zanim nas stworzył, stworzył cały wszechświat. Przepiękny i przebogaty wszechświat. Miał on być dla nas prezentem, miał być dla nas darem, nie tylko w wymiarze jedzenia i picia i ziół i lekarstw i wszystkiego, ale również miał być wymiarem zachwytu człowieka, poznaniem i takim miłosnym uniesieniem wobec Stwórcy, wobec Boga, który jest sprawcą tego wszystkiego. Oczywiście został stworzony dużo piękniejszy i bogatszy niż nasz świat duchów. Nie gniewajcie się na mnie, jak wam powiem, że o tym świecie nie macie nawet bladego pojęcia. Ale to doskonalszy o wiele świat i przebogaty. I okazało się, że ukoronowaniem stworzenia, samym szpicem, że już wyżej się nie da, jest człowiek. Prawda, że piękne? Człowiek doświadczający miłości wzajemnej i miłości Boga powinien się tak wznosić w szlachetności swojej coraz wyżej. Powinien być coraz bliżej Boga i coraz doskonalszy człowiek. Wczoraj na apelu powiedziałem, że jakoś Panu Bogu się życie nie ułożyło z człowiekiem. Żebyśmy chociaż raz w życiu mu współczuli. Tak po ludzku. Wiecie, co to jest uczucie, że współczujemy komuś? Czujemy to samo, co ktoś, kto przeżywa jakąś tragedię, jakąś traumę, jakiś ciężar dźwiga. Współczuliście kiedyś Bogu, że mu się życie kompletnie nie ułożyło? Bo jeżeli Bóg zaplanował sobie życie z człowiekiem w serdecznej miłości i zażyłości, to porażka. To ludzie zdradzili go już na ślubie. mieli go gdzieś. Myśleliście o tym kiedyś? Jak Pan Bóg pokazał cały swój plan szatanowi, to ten się potwornie wściekł. Potwornie. I teraz jedno słowo dla was na temat szatana. Spośród wszystkich duchów i wszystkich stworzeń, jakie są, bo duchy są stworzeniem doskonalszym niż my, nie są uwikłani w materię, najpiękniejszym i najbogatszym duchem jest szatan. Otrzymał od Boga wszystkie dary, jakie może stworzenie od Boga otrzymać. Nikt nigdy nie otrzymał więcej i nikt nigdy mu nie dorówna. Nikt nigdy. Jak był dobrym aniołem, to chwałę Boga rozprzestrzeniał wszędzie. Można by powiedzieć, że po Bogu jest pierwszy. I tak się spodziewał, że po Bogu to Jemu się będzie należeć chwała wszelkiego stworzenia. Miał prawo się tak spodziewać. A Pan Bóg mu pokazuje człowieka, takie błoto. I mówi, to jest podmiot, cel i sens mojej miłości. No i rozumiecie, że się szatan wściekł potwornie. I powiedział Panu Bogu, nie będę sługą Boga i nie będę służył człowiekowi. Kupię błota, nie będę służył. Wiecie, to tak jest, jak czasem mamusia ma czwórkę albo piątkę dzieci i tak zawsze pierwszy był dziedzicem, prawda? Pierworodny. Ale mamusia dożywała przy ostatnim, bo to ta ciama i ta taka jeszcze się nie obrzeniła ani nieco. Tak, i on zawsze widny, nieszczęśliwy mami synek. I tak mamusia na koniec jemu wszystko zapisała, no bo ta z nim dożywała. I jak zapisała jemu, to wkurzyła całą rodzinę. I zaczęła się jatka jeżdżenia po sądach. I mówią do nas ludzie, proszę nie mówić bracia i siostry, bo nam się to na torsję zbiera. Jak słyszę bracie i siostro, bo ja się z bratem i siostrą tylko po sądach kłócę i się kłócimy o hektary, o dolary, jakieś bzdury. To są moi bracia i siostry. Tak mamusia zarządziła. Dlatego mówimy do was, proszę państwa, albo drodzy państwo, prawda, że pięknie? No więc, drodzy państwo, szatan się wściekł. Potwornie. Chcę wam też wyjaśnić, że szatan nie będzie kumplem człowieka nigdy. Człowieka nienawidzi organicznie, nie chce mieć z nami nic wspólnego. Chce wziąć cię w swoje szpony i cię rozerwać na strzępy. Bodaj byś przeklęty był od początku. Bodaj byś nie zaznał chrztu i żył w grzechach. Bodaj byś nigdy nie doznał ani miłości, ani komunii, ani przyjaźni z Bogiem, niczego. Żebyś był zaćpany albo zachlany i żebyś tak skończył żywot. Tak chce szatan. Żeby Boga bardzo bolało. Bo szatan do Boga nie podskoczy, bo nie ma jak. Nie jest Bogiem, nie był i nie będzie. Ale można zrobić krzywdę Bogu ogromną, prawda? Jak się zniszczy Jego dziecko. Dlatego szatan ma swój interes w tym, żeby nas wszystkich zniszczyć w grzechach. No i uświadamiamy sobie, że nie szczędzi sił, żeby rzeczywiście człowieka skusić do zła. I tak, moi drodzy, zaczęła się odwieczna wojna między Bogiem i szatanem. O człowieka. Pan Bóg, który jest miłością, może tylko kochać, może bardzo cierpieć i kochać. Może bardzo tęsknić i bardzo pragnąć, żebyś wrócił. I nie przestaje kochać. Ty jesteś decydentem. A szatan postawił na tobie pieczęć. Ta pieczęć nazywa się pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Wybierz sobie jedno, bo jest twoje. Tak samo jak jedno jest moje. Jeden z siedmiu grzechów, głównych z siedmiu źródeł zła, jest twoim wiodącym grzechem. Mogę się przed wami wyspowiadać, odpuść jutro. To trzeba nawet. Moim grzechem głównym jest lenistwo. Śmierdzące lenistwo. I jeżeli szatan może mnie na czymkolwiek złapać, to tylko na lenistwie. I mnie łapie. Potrafi mi mówić, a co, jeszcze czas, jeszcze chwilę, tam do drogi krzyżowej jeszcze daleko, nie musisz się śpieszyć. Później zdążysz. Potrafi mi takie rzeczy podpowiadać i podsuwać, że się zajmę czymś i zaniedbam. Z lenistwa. I jak się z kimś umówię, a nie przyjdę, no to muszę nałgać. Bracie, nie mogłem, zarobiony byłem strasznie. I rodzi się kłamstwo do lenistwa. A on się wkurzy i powie mi wiąchę, że się z takim umawiał inaczej. I jeszcze jest przekleństwo jego na mnie, na moje sumienie. I później trzeba coś jeszcze pokombinować, to tamto, siamto pooszukiwać, takie wiecie, łagodne kłamstewka. I się zbiera całe drzewo zła z jednego pnia, które się nazywa lenistwo. Dlatego jak przychodzą rekolekcje i ksiądz misjonarz mówi, nawracajcie się, to znaczy, że muszę wrócić do natury zła, które we mnie mieszka. Muszę wiedzieć, na co jestem chory. Nie można się leczyć na wszystko. Nie można też strugać wariata. Nie można pójść do lekarza i powiedzieć, panie doktorze, jestem chora, ale nie powiem panu, co mnie boli. Niech pan doktor mnie leczy. Niech pan doktor sam zgadnie. Nie będzie cię leczył i nic nie będzie zgadywał. Nie można też pójść do apteki i powiedzieć, pani magister, tą środkową półkę wezmę. Wszystko. Chcę to zeżre i będę zdrowy. Nie będziesz zdrowy. Weź jedno lekarstwo, ale trzeba wiedzieć, które. Nie da się wyzdrowieć, jak nie wiesz, na co chorujesz. Jeden z siedmiu grzechów głównych niszczy Twoje serce potwornie. Mogę Wam powiedzieć tak obrazowo. Na sercu każdy z nas ma ranę, taką ranę, która się nigdy nie zagoi. Szatan może tam swój pazur wbić w tę ranę i ją rozszarpać. Dlatego, tak jak mówiliśmy na drodze krzyżowej, powiesz, że ślubujesz, wszystko będzie super. Najlepiej jak pijak trochę przetrzeźwiał i żonie ślubuje, że już będzie świetnie, już będzie super, się trzymał, doskonale będzie. I ona fajna jest, bo kocha go i mu wierzy, że tak będzie. No i komedia się nakręca. Ta rana, jak jest zostawiona sama sobie przez całe lata, to się robi coraz większa, robi się zgniła i potwornie cuchnie. Jak leczysz tą ranę sakramentem świętym, modlitwą i dobrym życiem, to ona się zasklepia, robi się czyściutka, taka różowiutka i się robi coraz mniejsza. Ale jak powiadam, nigdy się nie zagoi. Mistrzem w nawracaniu ludzi był Jan Chrzciciel. Był mistrzem. Jak zaczął chrzcić na pustyni, to przyszli do niego faryzeusze i uczeni w piśmie i pytają się, kim ty jesteś? Mesjaszem? On mówi, nie jestem Mesjaszem. To może jesteś Eliaszem? Nie jestem. To może jesteś prorokiem? Nie jestem. To czemu chrzcisz? A Jan mówi, ja was chrzczę na wasze nawrócenie. Wiecie, jak wyglądał chrzest Jana? Prawie nikt nie wie, to wam powiem. Ludzie wchodzili w takiej wielkiej gromadzie do rzeki, do Jordanu, tak po pachy, po szyję prawie. I Jan dał im w pewnym momencie znak, żeby się zanurzyli pod wodę. Bo greckie słówko chrzest to znaczy baptizo, chrzczę. To znaczy zanurzam z głową, całkiem, żebyś zniknął z powierzchni ziemi. To jest chrzest. No i ludzie się za chwilę wynurzyli i stali w tej wodzie tak po te pachy i patrząc w niebo głośno wrzeszczeli swoje grzechy, głośno spowiadali wszystko zło. Ale wiecie, tak to spowiadali, jakby to był taki moment, że połknęli truciznę i w tym momencie chcą ją, za przeproszeniem, zwymiotować, wyżygać, wyrwać z siebie, żeby to, broń Boże, nie miało na nas wpływu. I z taką zaciekłością, zajadłością wrzeszczeli te swoje grzechy, bo to była najgorsza trucizna ich życia. Jak pamiętacie, przyszedł Jezus i chciał wejść do tej wody, a Jan go powstrzymywał. A Pan Jezus mówi, pozwól spełnić to, co jest o nas napisane. I wszedł do wody i zanurzył się z głową. I jak się wynurzył, pisze nam ewangelista, natychmiast wyszedł z wody. Natychmiast. Sobie to sprawdzałem, bo polski język jest bardzo biedny. Akurat słówko natychmiast jeszcze może coś oddaje. Tam jest użyte słówko euteos, greckie słowo. Euteos to znaczy jeszcze szybciej niż natychmiast. Jak sobie dacie radę to wyobrazić? To jest coś takiego jak Masz mokre dłonie i bierzesz mokre mydło i tak chcesz wziąć bat, a ono już dawno tam poleciało. Nie wiesz kiedy. Oglądasz, on już jest na końcu łazienki. To jest euteos. Tak Pan Jezus wyszedł z wody. Czemu? Bo nie miał grzechów, nie miał co tam siedzieć z tymi ludźmi. To po co tam poszedł? Bo za przeproszeniem ten Jordan to była gnojowa śmierdząca ludzkiego życia. To szamba nasze pachną dużo piękniej i przyjemniej. Tam były wszystkie pandystwa, wszystkie grzechy, wszystkie morderstwa, przekleństwa, gniewy, złości. Tam były wszystkie wojny i ta wojna na Ukrainie też tam była. Ten Jordan był gęsty od grzechów i śmierci. I Pan Jezus się w to zanurzył cały. Po co? Żeby to wszystko wziąć na siebie. Jakeśmy sobie rozważali w drodze krzyżowej, zaniósł to na krzyż i na krzyżu to umył. Zaczynając od korony cierniowej, wszystko umył własną krwią. Żebyś nigdy nie zwątpił, że wszystkie twoje grzechy, jakie byś wymyślił w życiu, są odkupione. Za wszystkie grzechy Pan Jezus już zapłacił. Trzeba tylko, żebyś poszedł do konfesjonału i żebyś zechciał z tego skorzystać. Bardzo was proszę o to, żeby tak dobrze poznać siebie. Nie miałem okazji tu spowiadać, przynajmniej do tej pory, ale zawsze proszę ludzi w spowiedzi, żeby sobie wybrali jeden grzech. Jeden. Ten, który bardzo poniża i upokarza ciebie, o którym może nikt nie wie, nawet własna żona czy własny mąż. Nie musi wiedzieć. Ty wiesz i Pan. I z tym grzechem spróbuj się pomocować do następnej spowiedzi. Jak ci się nie uda za pierwszym razem, to może ci się uda za 21. A jak nie za 21, to może za 41. Ale jak będziesz próbował, to ci się uda. I mogę wam obiecać, że jak ci się uda, to ten grzech już nigdy więcej do ciebie nie wróci. Już nigdy nie zgrzeszysz tym grzechem. Wyjątek stanowią bardzo ciężkie zniewolenia, bardzo ciężkie uwikłania. Czyli jak to mówimy, bardzo ciężkie niewole i nałogi. Jeżeli ktoś przez 30 lat czy 40 pije, a później 20 lat nie pije, to też nie może być siebie pewien. Bo wystarczy, że po 20 latach weźmie jeden kieliszek i wróci do wszystkiego. No ale to są rzeczywiście bardzo ciężkie takie nałogi, które degradują naszą naturę. Oczywiście to są narkotyki, oczywiście to jest alkohol, ale może to być tak zwany seksizm, może to być hazard. O, takie rzeczy, które sponiewierają naturę człowieka. Ale jeśli idzie o takie grzechy nasze, codzienne, powszednie, które spowiadamy na co dzień, to jeżeli się uda sobie z nim wygrać, to ten grzech już nigdy ciebie nie będzie poniżał. Albo mówię do ludzi, wybierz sobie taki grzech, który bardzo boli twoich bliskich, otoczenie. Bo ty jesteś super oczywiście, tak? Nikogo nie spaliłem, nikogo nie okradłem. Super jestem, fajnie mi się żyje, znakomicie się czuję, świetnie. Tylko że żona i dzieci, jak cię zobaczą, to gdzie pieprz rośnie, uciekają. Nie chcą z tobą mieć nic wspólnego. Tak jest świetnie. A sąsiad, jak cię zobaczy, to się nawraca na pięcie i włazi do chaty. W ogóle nie chce cię widzieć. Ale ty w swoich oczach uważasz, że jest super wszystko. To jest natura nasza, tak to działa. Więc albo to, co ciebie upadło, albo to, co bardzo boli twoich bliskich. I powalcz z tym. Jeżeli się uda, to powiesz to księdzu na następnej spowiedzi i weźmiecie się za następny grzech. I na tym polega być chrześcijaninem, żeby całe życie ze swoim grzechem się mocować, żeby prowadzić proces nawracania siebie. Człowiek się wydoskonala, ale jak powiedziałem, całkiem ta rana się nigdy nie zagoi. Ona się zasklepi w momencie śmierci, jak oddasz ostatnie tchnienie. Poza śmierć szatan nie sięga. Jego władza i jego prawo kończy się na momencie śmierci. No jakbyście to dobrze rozumieli, to nawet to nie jest początek życia. Szatan nie ma do nas dostępu już po tamtej stronie. Zechciejmy zatem, moi drodzy, tak potraktować pięknie ten czas. Jeżeli zadamy sobie ten post i tak wdrożymy się w taką rytmikę życia, modlitwą naszą, dobrym rachunkiem sumienia, rozmową serdeczną, w małżeństwie, w rodzinach, żyjecie sobie przecież razem. Razem idziecie do nieba przez tę ziemię. Własny mąż czy własna żona to nie jest wróg, tylko ktoś najbliższy, ktoś jedyny. W takim trójkącie z Bogiem można się doskonale porozumieć i doskonale dogadać. I jako misjonarz proszę was o to serdecznie, żebyście zadbali o siebie w czasie tego postu, żeby przywrócić godność i świętość i wartość mojej naturze i mojej osobie. Proszę was o to najpiękniej, jak potrafię.